Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo mi miło Was widzieć, widzieć znajome twarze. Dziękuję serdecznie za to, że mogę tu być i się z Wami dzielić tym, co Pan Bóg robi. Już pastor mnie zapraszał, jak byłam ostatnio w Polsce, niestety się nie udało, więc cieszę się, że tym razem mogę tu być i mogę Wam powiedzieć też coś więcej niż ostatnio bym powiedziała, bo to dodatkowy rok się do tego nałożył. Przez ostatnie 3 lata służyłam na statku misyjnym, który nazywa się Logos Hope. Logos znaczy z greckiego słowo, a hope to nadzieja, czyli słowo nadziei. Statek w tym czasie był głównie w Azji południowo-wschodniej i w Afryce. I tutaj zaraz się mapa pojawi, więc będziecie mogli zobaczyć, gdzie byłam. Byłam na Filipinach, w Korei Południowej, w Japonii, w Singapurze, na Sri Lance, na Półwyspie Arabskim, w Birmie, w Tajlandii, więc tam w tych okolicach przez około 2,5 roku. I co ciekawe, te okolice właśnie, Azja Południowo-Wschodnia, to jest takie miejsce na ziemi, które ludzie, którzy zajmują się misją, określają jako najbardziej miejsce, gdzie najmniej ludzi wie i słyszy o Panu Bogu. Więc to też było niesamowite, że właśnie tam przez te 2,5 roku mogliśmy być i patrzeć, jak Kościół rozwija się właśnie tam, właśnie w tych miejscach. Jak ludzie przychodzą i poznają Boga. A ostatnie 5,5 roku spędziłam już w Afryce. Byłam przez 3 miesiące na Madagaskarze i o Madagaskarze później chciałabym Wam też coś więcej powiedzieć. Statek Logos Hope jest 3. statkiem organizacji, która nazywa się OM, Operation Mobilization, która funkcjonuje w ponad 110 krajach na świecie, między innymi w Polsce. Jest to statek, który ma 132,5 metra długości, szerokości 21 metrów. Ale to są takie tylko dane, bo tak naprawdę na statku służy 400 osób załogi z 60 różnych krajów. Każdy z nich pewnego dnia spotkał Jezusa, który odmienił nasze życie. I dlatego jesteśmy tam razem, aby uczyć się od siebie nawzajem i aby służyć Bogu. I co ciekawe, każdy na statku pracuje. Jesteśmy tam, żeby wykonywać pewne zadania. I ludzie pracują w maszynowni, czyszcząc wszystkie maszyny, silniki. Ja się za bardzo na tym nie znam, ale tam są ludzie, którzy tam pracują. Ludzie pracują na pokładzie, czyszcząc pokład statku, malując, odnawiając, pełniąc różne warty. Niektórzy ludzie gotują 3 posiłki dziennie, około 500 śniadań, 500 obiadów, 500 kolacji, to jest około 1500 posiłków, inni zmywają naczynia. Jeszcze inni piorą, sprzątają, odkurzają i wykonują codzienne czynności. I wiecie co, takie życie w takiej małej społeczności, bo to tak naprawdę jest taka mała społeczność, takie małe miasto, uczy nas jednej ważnej rzeczy. Uczy nas, że my naprawdę jesteśmy od siebie zależni. I tak jak w Biblii jesteśmy nazwani jednym ciałem i oko nie może powiedzieć ręce, że jest ważniejsze. Tego właśnie uczymy się, żyjąc codziennie razem z sobą. No bo gdyby ktoś nie ugotował, to ktoś inny być może nie miałby czasu, żeby iść i dzielić się Ewangelią. Gdyby ktoś nie nawigował statku, to nie dopłynęlibyśmy do miejsca. Gdyby ktoś go nie posprzątał, to nie mielibyśmy certyfikatów, żeby móc robić to wszystko, co tam się dzieje. Więc każdy jest zależny od każdego i każdy pracuje w jakimś miejscu i wykonuje służbę, do której jesteśmy powołani. A poza tym, poza tą służbą, poza tą pracą, też wykonujemy służbę i różne projekty w różnych krajach, w których jesteśmy. A co to są za projekty? Statek ma 3 cele. Jest to dostarczyć wiedzę, pomoc i nadzieję ludziom na całym świecie. Ja przez 2,5 roku pracowałam w księgarni. W księgarni mamy około 5000 różnych tytułów, w tym książki chrześcijańskie, książki edukacyjne, powieści, książki dla dzieci, hobbystyczne i mnóstwo innych. I wiecie, dla nas, ludzi w Polsce, to jest, się wydaje takie normalne, no książki. No jak chcę książkę, to idę, nawet w Wiśle mamy 2 księgarnie, jedna koło drugiej, jak coś chcę, to mam. No ale to jest takie dla nas, bo tak nie jest na całym świecie. W Birmie ludzie nie mają książek w ogóle. Jedyne książki, jakie mają, to są książki skserowane, tak dosłownie skserowane od okładki do okładki, ponieważ rząd nie pozwala na wwożenie żadnej literatury. Więc gdy my byliśmy w Birmie, to było coś nowego. Zresztą to był pierwszy raz, statki wcześniej były w Birmie, ale to był pierwszy raz, kiedy mieliśmy pozwolenie na to, żeby w ogóle sprzedawać książki tam. Jeszcze do niedawna, mimo iż Birma była ponad rok temu, jeszcze do niedawna dostawaliśmy wiadomości od różnych pastorów czy ludzi, którzy bardzo się cieszyli z tego, że po raz pierwszy mogli zakupić książkę. Ale dostarczanie wiedzy to nie tylko księgarnia, to jest część tego, co robimy. Dostarczanie wiedzy to też różnego rodzaju szkolenia, które oferujemy na statku, szkolenia związane z wirusem HIV i AIDS i tego, jak kościoły mogą pomagać takim ludziom, różne szkolenia dla nauczycieli szkółek niedzielnych czy liderów młodzieżowych, ale też jest to związane z takim szkoleniem uczniostwa, ponieważ w każdym porcie, w którym jesteśmy, mamy lokalnych wolontariuszy i ci ludzie mogą dołączyć do nas na około 2 tygodni i przejść szkolenie uczniostwa, pracując z nami, żyjąc z nami, ucząc się, mając różne wykłady. I to też jest pewna wiedza, pewna inwestycja w ich życie. I o tym wam troszeczkę później jeszcze opowiem, gdy będę mówiła o Madagaskarze. Kolejną rzeczą, którą razem ze statkiem robimy, to jest dostarczanie pomocy. Jest to dostarczanie takiej pomocy praktycznej, regularnej, tego, co ludzie potrzebują na co dzień. Czasami okularów do czytania, czasami filtrów wodnych, czasami po prostu pomalowanie domu dziecka. Gdy ja byłam na Sri Lance, byłam w takiej miejscowości, która nazywa się Hikaduwa, to jest takie bardzo małe miasteczko. I pojechaliśmy tam, żeby zbadać ludziom oczy i dać im okulary do czytania. Jeżeli nosicie okulary tak jak ja, to wiecie, jak bardzo życie jest trudne bez okularów. To nie jest łatwe. I pamiętam, siedziała naprzeciwko mnie starsza kobieta, która przyszła i cały czas powtarzała, a ją rozumiałam dzięki tłumaczowi, który był ze mną, że ona nie widzi, ona nie widzi. Więc zaczęłam badać jej wzrok i w końcu położyłam na jej twarzy okulary, te, które potrzebowała. Na chwilę zamilkła, po czym z wielką radością zaczęła wołać: teraz widzę. Wiecie, to jest taka mała rzecz, ale dla tej kobiety te okulary to tak naprawdę zmiana codzienności. Bo być może ona właśnie bez tych okularów nie potrafiła zrobić nawet prostych rzeczy, przeczytać czegoś, zaszyć coś, coś ugotować. A teraz dostała okulary. Małą, prostą rzecz, ale jakże ważną dla niej. Poza tym w niektórych miejscach też malujemy czy odbudowujemy różne rzeczy. Gdy byłam na Tajwanie, zostałam posłana na tydzień, żeby pracować z lokalnym kościołem i tam malowaliśmy ściany u nich i odnawialiśmy całą salkę, pracując z dziećmi i młodzieżą, ucząc się od siebie nawzajem, żyjąc razem, doświadczając Pana Boga i po prostu pomagając tym, co mogliśmy. A kolejna rzecz i ta najważniejsza to jest nadzieja. I to jest w zasadzie to, dlaczego statek istnieje. Nadzieja, czyli Ewangelia, czyli to, co Bóg zrobił dla nas. I wiecie, byłam w różnych miejscach. Byłam na Filipinach, na Sri Lance czy na Madagaskarze, jednych z najbiedniejszych miejsc na świecie, gdzie ludzie dziennie żyją za $2. Ale byłam też w miejscach bardzo bogatych, jak Korea, Japonia, Hongkong czy Singapur. I mogę wam z całą pewnością powiedzieć, że w każdym z tych miejsc ludzie szukają nadziei. Ludzie szukają nadziei. I jest to albo nadzieja na to, żeby przeżyć kolejny dzień, żeby utrzymać rodzinę, żeby dać dzieciom coś do jedzenia i znaleźć sens, żeby po prostu dotrwać do końca tego dnia. A czasami jest to coś więcej. Jest to znalezienie sensu, bo ludzie wstają, jedzą, idą do pracy, wracają, spędzają trochę czasu z rodziną albo robią zakupy, idą spać rano, wstają, idą do pracy, wracają, spędzają czas z rodziną, idą na zakupy i tak w kółko. I jaki jest w tym sens? Więc gdziekolwiek byliśmy, chcieliśmy się dzielić z ludźmi tym, co Bóg dla nas zrobił. I przez ten czas, gdy byłam na statku, miałam okazję też przez pewien krótki okres czasu być w jednym z krajów wysoko rozwiniętych. I wiecie, to właśnie w tym kraju chyba Pan Bóg tak najbardziej dotknął mnie, co to znaczy, że ludzie go potrzebują. Byłam na obozie dla nastolatków i tak jak powiedziałam, był to kraj, gdzie ludzie mówią po angielsku. Był to kraj wysoko rozwinięty, tak więc mają Biblię w swoim języku, są kościoły wokoło. To nie jest kraj gdzieś tam daleko, gdzie nikt nigdy o Chrystusie nie słyszał. I byłam na obozie chrześcijańskim. I pewnego dnia spacerując, podszedł do mnie chłopak, miał może 12 lat, może 11, nie pamiętam, i zadał mi pytanie: Monika, ale czy ty wierzysz w to wszystko? Trochę mnie to zdziwiło. Zastanowiłam się chwilę, o co chodzi, ale powiedziałam, no wierzę, ale dlaczego ty pytasz? I wtedy usłyszałam odpowiedź, która naprawdę mnie zszokowała. Pamiętajmy, że ten chłopak żył w kulturze zachodu, czyli gdzieś, gdzie ludzie coś powinni wiedzieć o Bogu w końcu, albo mieć przynajmniej do tego dostęp. A jego odpowiedź brzmiała: ja nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. Ja nigdy wcześniej nie słyszałem o Bogu. Ale jak to możliwe? Jak to nigdy nie słyszałeś o Bogu? Przecież żyjesz tutaj, w tym kraju, jakże pięknym, wysoko rozwiniętym. Jakoś nie mogło to do mnie dotrzeć. Zupełnie nie rozumiałam, co się dzieje w tej sytuacji. No ale zaczęliśmy rozmawiać i odpowiedziałam na kilka jego pytań. A jego pytania były naprawdę takie skomplikowane, ale banalne w tym całym skomplikowaniu, bo on je nie zadawał dlatego, że nie wiem, chciał czegoś dociec, coś udowodnić. On je zadawał, bo po prostu nie wiedział i nigdy wcześniej nie słyszał o Bogu. Wiecie, tego dnia on nie oddał życia Bogu, ale na pewno zrobił kilka kroków w jego kierunku. Bo misja to czasem po prostu bycie z ludźmi na ich drodze do Chrystusa. Nieważne, jak długo by ta droga nie była. No ale nie idźmy dalej. Kilka dni później ten obóz miał się ku końcowi. I chciałabym wam przeczytać historię, którą zapisałam, gdy obóz się kończył. To jest w tym samym miejscu, kilka dni później. Czas na obozie był niesamowity, szczególnie ostatni wieczór. Luke, jeden z naszych liderów, chciał, byśmy usiedli w koile i podzielili się historiami tego, co Bóg dla nas zrobił. Zastanawiałam się, jak to pójdzie z nastolatkami. Tak, nastolatki siedzą w kole i się dzielą. Czy w grupie 60 osób będą chciały się czymkolwiek podzielić? Niesamowite było to, co stało się później. Taj to był jeden z lokalnych chłopaków i był takim nastolatkiem alfa, czyli takim, za którym wszyscy chodzą. Zaczął pierwszy i zaczął płakać. A później kolejne osoby. Te nastolatki ze łzami opowiadały o bólu i problemach, przez jakie przechodzą. Inne nastolatki się o nie modliły. Byłam w szoku, widząc nie tylko dziewczyny, ale też chłopaków płaczących, bo w tej kulturze łzy to nic wstydnego nie jest. Przytulających się wzajemnie, poddających sobie chusteczki i modlących się o siebie. Niesamowite było też widzieć, jak Bonnie, jedna z dziewczyn, która przez cały czas była bardzo zamknięta, nagle się otworzyła i zaczęła się modlić o innych. Te dzieciaki przechodzą przez piekło. Rozwody, narkotyki, przemoc, ale przede wszystkim brak autorytetów. Ile sto razy z płaczem mówiły: nie chcę być jak mój ojciec, jak moi rodzice, nie chcę skończyć jak moja rodzina. Siedząc tam i słuchając tych opowieści, zastanawiałam się, jaka jest Ewangelia w tym miejscu? O czym ona jest? Co jest Ewangelią tutaj? Co im powiedzieć? I jak im cokolwiek wytłumaczyć w całym tym bólu, przez który przechodzą? I w końcu pod koniec to do mnie dotarło. Po tym, jak Daniel, jeden z naszych liderów, powiedział, że on też nie chciał być jak jego tata i Bóg pomógł mu w złamaniu tego wzoru w jego życiu. I po tym, jak Luke dodał, że możemy być rodziną dla siebie. Więc na koniec, dzięki Bożej łasce, mogłam się z tymi dziećmi podzielić tym, co Chrystus zrobił na krzyżu. Że umarł, zmartwychwstał, a nasze życie może być zmienione, złe nawyki przełamane. Że możemy otrzymać nowe życie i nową rodzinę, nawet jeśli ta ziemska to spełnienie naszych wszelkich koszmarów. Bóg daje nowy początek, nową nadzieję, nową rodzinę. To był naprawdę niesamowity wieczór. Widzicie, to była tylko jedna taka historia, ale wtedy zrozumiałam, że to nieważne, skąd ludzie pochodzą, nieważne, czy są z tego miejsca, gdzie naprawdę ta Ewangelia jest ciężko dostępna albo niedostępna, czy są z miejsca, gdzie jest ona wszędzie. Wszyscy muszą usłyszeć o Bogu. I czasami ci, którzy mają ją bliżej, jest to dla nich jeszcze trudniejsze. Więc to byłyby trzy rzeczy, które robimy. I tak jak powiedziałam, na statku byłam 3 lata, ale 2,5 roku w Azji Południowo-Wschodniej. Ostatnie pół roku spędziłam głównie w Afryce. I na początku pracowałam w księgarni, czyli tam, gdzie spotykamy całą publikę, ale moje ostatnie miesiące na statku trochę zmieniła się moja rola. Miałam przywilej polecieć na Madagaskar, czyli do jednego z krajów, gdzie statek miał być, i spędzić tam 3 miesiące, przygotowując wszystkie projekty i przygotowując to, co miało się wydarzyć. Niesamowite było to, to jest moja grupa, z którą poleciałam na Madagaskar, było nas tylko czworo. Był Jan z Niemiec, Bernadine z Singapuru, Linci z Tajlandii i ja. Nie wiem, czy oglądaliście film i rozpoznajecie, ale myśmy tak pojechali z takim pozytywnym nastawieniem, trochę jak te zwierzęta z Madagaskaru, bardzo podekscytowani. I przyjechaliśmy na miejsce i pierwszy szok, który odczuliśmy i zobaczyliśmy, to była bieda. Bieda, jakiej wcześniej wielu z nas nie widziało, a już na pewno nie doświadczyło. Bo ludzie dosłownie żyją za $2 dziennie i muszą zająć się za to całą swoją rodziną. Ale będąc na statku, mieliśmy też okazję, nasz statek znajdował się zaraz obok innego statku, to był Mercy Ship, Africa Mercy statek, i to jest statek szpital tak zwany, czyli on krąży wokół Afryki, w różnych portach się zatrzymuje na dłuższy czas, aby wykonywać głównie pracę związaną ze zdrowiem, wykonywać wiele operacji i uzdrawiać ludzi. Więc przez pewien czas te dwa statki, Mercy Ship i Logos Hope, były razem w tym samym porcie i wiele ludzi mówiło, że łaska i nadzieja dotarły do Madagaskaru, bo mercy to właśnie łaska z angielskiego. Więc byliśmy tam razem i to też było dla nas, jako dla załogi, niezwykle budujący czas, bo kto może nas lepiej zrozumieć, załogę jednego chrześcijańskiego statku, jak nie załogę drugiego chrześcijańskiego statku. Przechodzimy przez to samo, więc dla nas osobiście to też był taki moment, kiedy mogliśmy się razem o siebie nawzajem modlić, razem budować i wspierać. A szczególnie dla nas, naszej czwórki, która na pewien czas musiała opuścić nasz dom, jakim był statek Logos Hope, i być zdana sama na siebie na Madagaskarze. Mając ich tam, to było coś niesamowitego, bo kiedy w każdą niedzielę wieczorem mogliśmy po prostu pójść na kolację na ich statek i potem później brać udział razem z nimi w nabożeństwie. To było niesamowite, czuć tą jedność i miłość i po prostu być tam razem. Ale co robiliśmy na Madagaskarze? Na Madagaskarze zrobiliśmy wiele niezwykłych projektów i wiele świetnych rzeczy się wydarzyło. Powiedziałam wam, że wrócę trochę do wolontariuszy. To zdjęcie to jest tylko część, około 1/4 wolontariuszy, którzy brali udział w lokalnych wolontariuszy z Madagaskaru, którzy byli częścią tego, co statek robił, będąc w porcie w Toamasinie. Moim zadaniem było znalezienie ich i to było ponad 100 różnych wolontariuszy, z którymi musieliśmy rozmawiać, więc ja znałam ich historię czasami od samego początku, kiedy ich rekrutowałam, aż do samego końca, kiedy opuszczali statek. I wiecie co? Jeden chłopak dzielił się na końcu tym, co przeżył. I myślę, że to jest niesamowite to, co on powiedział. Więc powiedział tak. Kiedy ja dowiedziałem się, że jest okazja zrobić jakiś wolontariat, to jasne, oczywiście idziemy, nie? Wolontariat, super, zróbmy coś. Ale tak do końca nie miał pojęcia, w co się pakuje. No więc przyjechał na statek i zaczął swoje 2 tygodnie w naszym programie uczniostwa. I pewnego dnia znalazł się w naszej kawiarni razem z innym chłopakiem z Egiptu, który dzielił się Ewangelią z lokalnymi tam w tej kawiarni. I ten chłopak z Madagaskaru pomagał w tłumaczeniu. I gdy tak pomagał, nagle Pan Bóg do niego przemówił. I zdał sobie sprawę z tego, co się dzieje. Bo on oto siedzi tutaj, obok chłopaka z Egiptu, który nie ma wspólnego nic z ludźmi z Madagaskaru. No bo cóż wspólnego mogą mieć, oprócz tego, że obaj pochodzą z Afryki. Ale dzieli się Ewangelią z kimś zupełnie obcym. Kocha kogoś zupełnie obcego. Opowiada o Bogu komuś zupełnie obcemu, a on jest z Egiptu. Skąd w nim taka miłość i taka pasja? Kiedy ten chłopak z Madagaskaru zdał sobie sprawę też z czegoś innego, że on sam nigdy nie podzielił się Ewangelią z nikim, nawet z jego znajomych. A tutaj ktoś obcy przyjechał specjalnie na Madagaskar, żeby mówić Ewangelię jego ludziom. To był moment, który naprawdę nim wstrząsnął. Od tego czasu poświęcił wiele czasu, żeby się uczyć, jak się dzielić Ewangelią, żeby odkrywać tą pasję, którą Pan Bóg w niego wszczepił. I powiedział, że opuszcza statek. Nie tylko, wiecie, z jakimś dokumentem, że zrobił fajny wolontariat, ale opuszcza statek, ponieważ teraz ma pasję do tego, żeby dzielić się Ewangelią z jego własnymi ludźmi. Więc to było niesamowite słyszeć tą historię. Było jeszcze mnóstwo innych historii, jak Pan Bóg dotykał ludzi przez to, że byli po prostu częścią nas i częścią naszej załogi. I to było niesamowite widzieć, jak Pan Bóg ich zmienia przez tylko 2 tygodnie. A tyle zmian i tyle niesamowitych rzeczy. Inną rzeczą, którą zrobiliśmy, to był remont biblioteki na Madagaskarze. Mieli tam taką lokalną bibliotekę, w której no, była naprawdę w ciężkim stanie, więc myśmy też podjęli się tego, że ją wyremontujemy, że ją zmienimy. Dodamy kilka książek, uaktualnimy ich system. I wiecie, oni na początku z taką dużą wątpliwością do nas podchodzili, no bo jeszcze całkiem do niedawna ten kraj był skolonizowany przez Francuzów i to nie zawsze kojarzy się z dobrą rzeczą, te czasy kolonizacyjne. A teraz duże wpływy tam mają ludzie z Kanady, ponieważ jest tam wiele kopalń zorganizowanych przez kanadyjskie firmy. I to kolejne jest takie, szczególnie w tym mieście Toamasina, to po raz kolejny takie, no, jakieś takie niedogadania, jakieś takie trudne sytuacje powoduje. Więc dla nich my też jakoś tam w jakiś sposób reprezentujemy tę kulturę zachodnią, więc oni tak, no tak, zrobicie nam tą bibliotekę, może tak, może nie. Więc sam fakt, że myśmy skończyli na czas, był dla nich wielkim świadectwem i tak naprawdę samego końca nie wiedzieli, że myśmy to zrobili. Ale to była taka jedna tylko mała rzecz. Myśmy tam również zostawili wiele Biblii i książek chrześcijańskich, jeszcze różnych innych książek edukacyjnych, żeby ci ludzie po prostu mieli takie proste rzeczy, które my mamy na co dzień, a oni po prostu nie. Poza tym wiele czasu spędziliśmy też w więzieniu lokalnym. Wiele osób chodziło do więzienia, żeby dzielić się tam Ewangelią. Było wiele turniejów i koszykarskich, i piłkarskich rozegranych. Nasz dentysta rozłożył nawet tak na jeden dzień swoją klinikę dentystyczną, żeby zbadać zęby więźniom. I to był taki czas, kiedy dużo rzeczy się tam działo w tym więzieniu. Kiedy Pan Bóg naprawdę działał i zmieniał serca zarówno więźniów, jak i nas, załogi. A poza tym pod koniec naszego pobytu na Madagaskarze przez 3 dni podróżowała grupa z Andory. Andora to jest takie miejsce na południu Madagaskaru, jedno z najbiedniejszych miejsc w ogóle na świecie. Oni przez 3 dni podróżowali do Toamasini właśnie, która jest w centrum Madagaskaru mniej więcej, żeby opowiedzieć o tym, co się dzieje, żeby swoim własnym ludziom przekazać informacje, co się dzieje tam na południe. A oni tam cierpieli w tym czasie ogromny głód, ponieważ deszcz nie padał od wielu miesięcy już. I myśmy się modlili o ten deszcz. Modliliśmy się o to, żeby deszcz spadł. Bo to jest taka prosta rzecz, ale naprawdę mogła bardzo pomóc tym ludziom. I deszcz spadł. Pan Bóg odpowiedział na tą modlitwę. Zresztą to nie był jedyny raz, kiedy modliliśmy się o deszcz, będąc w Afryce, i Pan Bóg zawsze wiernie odpowiadał. To samo zdarzyło się w Maputo, gdy statek tam był. Wiecie, to jest tylko część tego, co robiliśmy i tego, co robimy. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Nie wiem, czy to już wybrzmiało. Jeżeli nie, to ja chciałabym to podkreślić. Że bycie misjonarzem to naprawdę nie tylko jest bycie gdzieś tam daleko i robienie pewnych rzeczy. Bycie misjonarzem to po prostu codzienne życie, gdy idzie się z kimś na jego drodze do Chrystusa. Nieważne, jak długo by ta droga się działa. I kiedyś, gdy byłam małym dzieckiem, jeszcze pamiętam, na szkółce niedzielnej mieliśmy zawsze historię biblijną, potem była historia misyjna, więc to była zawsze historia o jakichś tych misjonarzach, którzy są gdzieś tam daleko i robią wielkie rzeczy z Panem Bogiem. I tak myślałam, że to właśnie znaczy bycie misjonarzem. Bycie gdzieś tam daleko i robienie wielkich rzeczy z Panem Bogiem. Ale przez te ostatnie 3 lata przekonałam się, że to nieprawda. Że bycie misjonarzem to niekoniecznie bycie gdzieś tam daleko i robienie wielkich rzeczy z Panem Bogiem. Bo bycie misjonarzem to nasze codzienne życie w relacji z Panem Bogiem. I to, jak oddziaływujemy na ludzi, którzy są wokół nas. Na każdego człowieka, który jest wokół nas. I żeby być misjonarzem, nie trzeba wyjechać. Można. I Pan Bóg czasem powołuje do takich rzeczy. Szczególnie, gdy o to prosimy. I ja jestem tego dowodem, bo prosiłam i tak się stało. Ale czasem Pan Bóg powołuje nas też do innych rzeczy, żeby być misjonarzem. Jedną z takich rzeczy jest wsparcie finansowe misji. Wspierając finansowo różne misje albo ludzi, którzy działają misyjnie, jesteśmy misjonarzami. Wiecie, gdy byliśmy na Tajwanie, mieliśmy możliwość rozdania 6 tysięcy Biblii ludziom w ich języku. I te Biblię mogliśmy rozdać tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś za nie zapłacił. Więc bycie misjonarzem to wsparcie finansowo tego, jak Ewangelia się rozprzestrzenia. Czasem tak, czasem Pan Bóg powołuje, więc ale to jest tylko jedna część. Poza tym bycie misjonarzem to też modlitwa. Modlitwa o to, co dzieje się na świecie. Bo nasza modlitwa, gdy jest zgodna z wolą Bożą, zmienia rzeczywistość. I wiecie, ja bym mogła powiedzieć wiele momentów, kiedy naprawdę było już ciężko i kiedy naprawdę miałam serdecznie dosyć. I wtedy dostawałam jakąś wiadomość od kogoś z Polski, że my się o Ciebie modlimy. Albo my się modlimy o tą i tą sytuację. I mogłam naocznie widzieć, że to się zmienia. Wiecie, ci ludzie nie byli tam ze mną fizycznie, ale ich modlitwy były. Modląc się o to, co się dzieje wokół nas, jesteśmy misjonarzami. I chciałabym Was zachęcić do czegoś. Nie wiem, jak wielu z Was czyta albo ogląda wiadomości. Podejrzewam, że każdy gdzieś tam w ciągu dnia jakaś wiadomość ze świata, czy nawet z naszego kraju do Was dociera. Ale chciałabym Was zapytać, i nie musicie mi odpowiadać, ale tak pomyślcie nad tym. Jak często o te wiadomości, które do nas docierają, się modlicie? Bo ja muszę powiedzieć, że mi to nie zawsze wychodziło. Ale modląc się o to, co dzieje się na świecie, jesteśmy misjonarzami, bo nasze modlitwy zmieniają rzeczywistość. No i trzecia rzecz to to, co robimy na co dzień. Czyli to, że do misji można dołączyć, można gdzieś pojechać, można coś zrobić tam, gdzie się jest, tam, gdzie Pan Bóg nas powołuje i tam, gdzie Pan Bóg nas woła. Dla niektórych to będzie tak, pojechanie gdzieś daleko, a dla niektórych to będzie po prostu codzienne życie tam, gdzie są i tam, gdzie mogą innym świadczyć o Bogu. Bo tak jak mówiłam, ludzie na całym świecie, czy w krajach rozwiniętych, czy w krajach nierozwiniętych, czy w krajach z kulturą islamską, czy z kulturą chrześcijańską, czy z kulturą buddyjską, wszyscy ci ludzie potrzebują Chrystusa. I Pan Bóg powołuje nas do każdego z tych miejsc. I to nie jest zbyt skomplikowane, bo On o tym powiedział, kiedy opuszczał ziemię. Ale wiecie, patrząc na ten cały świat, ma się takie wrażenie, i ja miałam takie wrażenie wiele razy, że tego jest za dużo. Że tych problemów jest naprawdę mnóstwo. No bo około 40% ludności na świecie jest uważana za ludność, która nie ma dostępu do Ewangelii. Takie obliczenia robią ludzie, którzy zajmują się misją. 40% ludności na świecie nie ma albo Biblii w ich języku, albo nie ma kościoła w ich okolicy, albo w ogóle żadnego chrześcijanina, który mógłby im powiedzieć o Jezusie. A tymczasem, nie wiem czy wiecie, ale Coca-Cola ma 130 lat i według Business Insider 94% ludności na świecie zna logo Coca-Coli. Coca-Cola ma 130 lat, Ewangelia 2000 lat. I tak wiele jeszcze o tym nie słyszało. No ale nie patrzmy się gdzieś daleko. Spójrzmy na Polskę, na nasz kraj. I nie wiem, ilu z Was wie, ale Romowie Birgitka, którzy mieszkają w Polsce, mogli przeczytać Ewangelię w swoim własnym języku dopiero w 2014 roku. Czyli nie tak dawno temu. Dopiero 2 lata temu pewna grupa językowa, która mieszka w Polsce, dostała Biblię w swoim własnym języku. Więc nie musimy sięgać daleko, ale nawet w naszym kraju są ludzie, których dostęp do Ewangelii jest troszeczkę ograniczony. I wiecie, patrząc się na to wszystko, na te problemy, na potrzeby, można bardzo łatwo dojść do takiego wniosku, że tego się nie da. No to jest za dużo. Co ja, szary człowiek z Wisły, może zrobić? Czy ja mogę mieć jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje? Wiecie, to, że jestem na misji, to jest efekt wielu rzeczy. Między innymi tego, w jakiej rodzinie zostałam wychowana. Między innymi tego, że od dziecka byłam w kościele i od dziecka opowiadano mi o Bogu. I gdy byłam mniej więcej nastolatką, to po raz pierwszy usłyszałam o modlitwie Jabesa. Nie wiem, ilu z Was zna, pamiętam modlitwę Jabesa. Jest to modlitwa, która jest zapisana w Księdze Kronik i Jabez się modli takimi prostymi słowami: Boże, abyś mi prawdziwie błogosławił, aby ręka Twoja była nad Tobą, abyś mnie chronił od złego, aby mnie ból nie dotknął i abyś poszerzył moje granice. Takie bardzo proste słowa. I pamiętam, modliłam się tą modlitwą, jak byłam nastolatką. I to, że przez ostatnie 3 lata Bóg był na tyle łaskawy, że mogłam robić to, co robię, ja widzę jako konkretną odpowiedź na tą modlitwę. Bo Bóg poszerzył moje granice. Najpierw z Wisły pojechałam do Warszawy na studia i tam mogłam służyć w lokalnym kościele, a później Bóg powołał mnie gdzieś dalej, o czym nigdy, przenigdy nawet nie myślałam, że się wydarzy. Ale Pan Bóg powołuje swoich ludzi wszędzie i powołuje także was. Na zakończenie chciałabym wam opowiedzieć jedną historię, tak żeby było trochę pozytywnie i żeby nie myśleć tylko o tym, jak wielkie są potrzeby, ale bardziej o tym, co my sami możemy zrobić. Wcześnie rano mężczyzna wędrował wzdłuż plaży, patrząc na ocean i fale rozchodzące się po piasku. Nagle zauważył coś niesamowitego. Zobaczył, że plaża jest pokryta tysiącami rozgwiazd, które zostały wyrzucone na brzeg i umierały w słońcu. W oddali spostrzegł młodą dziewczynę, która brała w rękę rozgwiazdę i wrzucała do wody, jedną za każdym razem. Kiedy zbliżył się do niej tak, aby mogła usłyszeć jego głos, mężczyzna powiedział: marnujesz swój czas. Tutaj są tysiące rozgwiazd. Prawdopodobnie nie spowodujesz żadnej różnicy. Młoda dziewczyna schyliła się, podniosła jedną rozgwiazdę i rzuciła ją tak daleko, jak tylko mogła, z powrotem do oceanu. Zrobiłam różnicę dla tej jednej, odpowiedziała i schyliła się, aby podnieść następną. Ani ja, ani ty nie jesteśmy w stanie uratować je wszystkie. I ciekawe jest to, że to nawet nie jest nasze zadanie, aby uratować je wszystkie i aby odpowiedzieć na wszystkie problemy tego świata. To nie jest nasze zadanie i tego Pan Bóg od nas nie chce. Ale możemy znaleźć jednego człowieka, któremu wskażemy Chrystusa i będziemy towarzyszyć mu na drodze wzrostu i poznawania Boga. Będziemy częścią różnicy dla tego jednego człowieka. I zrobimy różnicę dla tej jednej rozgwiazdy. Chciałabym was zostawić z pytaniem: kto jest twoim człowiekiem? Dziękuję.